Studnia Jakuba.
Każdy grzech oddala, mówi pan Jarosław Jaremus, który dzisiaj chce powiedzieć nam o swojej drodze wiary, takiej prostej, zwyczajnej, tak po prostu codzienność, która wymaga ciągłego nawrócenia. Panie Jarku, no i potem wiek młodzieńczy i dalej było takie zwyczajne chodzenie do kościoła, taka tradycja, tu grzech, tam grzech, tu spowiedź raz na rok i tak dalej.
Tak, normalnie myślałem, że wszystko jest w porządku, bo przecież nikogo nie zabiłem.
No tak, nie ukradł pan za wiele.
No, to też. I co? No i nic. No i wydawałoby się tak, że trzeba pójść za tym nurtem tego świata, zacząć zdobywać jakąś pozycję, coś robić w tym życiu.
Konkretnie już?
Konkretnie, tak, no bo trzeba żyć. No i tak też się działo. Miałem firmę, w której normalnie prosperowała. I tak sobie działałem. Odkładaliśmy.
Już wtedy była żona, dzieci?
Tak, żona. Już było pierwsze dziecko. I żona była w ciąży z drugim dzieckiem. Wszystko się niby układało bardzo dobrze.
Firma, dzieci, tak. Zdrowe, żona, piękna i dobra i wspaniała i ta najlepsza.
Oczywiście. No, moja waga też wzrosła.
Waga, czyli pan przytył dobre życie.
No tak, no bo jeszcze tutaj bardzo dobrze gotująca teściowa.
Ojo, no to wie pan, to już lepszego życia pan nie mógł sobie wyobrazić.
No i
dobre relacje z teściową, to też jest ważne, nie?
Oczywiście. I siedzenie przed telewizorem, no i takie proste życie, jakby się ktoś... komuś, no normalnie tak jak toczymy, nie? No co, jaki cel? No,
myślimy, praca, że dom, dzieci, żona, praca, telewizor. Dom,
telewizor. No i se leci.
To życie.
To życie, tak.
Aż pewnego dnia,
powiem tak, że miałem sen. I ten sen poruszył mnie.
Tak, no, po prostu,
tak po prostu.
Nie myślał pan o niczym, nie wydarzyło się nic szczególnego.
Nic się nie wydarzyło szczególnego. Ja tam oczywiście byłem w trakcie takiego dalej rozwijania biznesu, szukania różnych rzeczy, które mogłyby w tym życiu tam przynieść korzyści. Nie zawsze patrząc na to, na drugiego człowieka. Czy to może tak uczciwość, raczej ta uczciwość, która jest prawna, nie? Jest tak w człowieku jeszcze tak przestrzegana, natomiast może ta uczciwość moralna, czyli czy ja temu drugiemu człowiekowi, co mnie w ogóle ono obchodzi, tak?
No tak.
No nie, no o to chodzi, nie? Ja robię tu wszystko, w papierach się zgadza, natomiast czy to dobrze, czy ja przez swoją wiedzę, przez tą moją przewagę, mającą nad tym drugim człowiekiem, czego nie wykorzystuję w jakiś sposób, nie? Nie wykorzystuję tej słabości, nie? Że ja wiem, co będzie za chwilę, jaka będzie, bo mam doświadczenie, natomiast ten człowiek jest jakby no, manipulowany, nie? Bo mogę mu to sprzedać, bo mam gadane, tak? Mogę mu to fajnie tak zastosować różne techniki, w których on się nie zorientuje, nie? Że...
Takie trochę wykorzystanie drugiego, no tego, tak, no ignorancji jego i tak dalej.
Tak, nie? Bo to jest po prostu biznes, nie?
No tak.
No, ale przyszedł taki moment, w którym Pan Bóg postawił na mojej drodze człowieka, panią Zosię, która tak... mnie to tak urzekło, że no ona się przyznaje, nie? Do swojej wiary, do Pana Jezusa.
Pani spotkała tak przypadkowo gdzieś na drodze? Czy
znaczy,
tak?
Można by było powiedzieć, że przypadkowo, dlatego, że gdzieś w tej biznesowej sprawie ona się tam pojawiła też. Jakby zacząłem współpracować w jednym temacie. No i urzekło mnie po prostu nie to, co ona robi, tylko jak ona się przyznaje, nie? Że ona jest osobą wierzącą, że można tak żyć, że można mówić o tak jawnie o Panu Bogu, nie? Że po prostu tak, Pan Bóg tak zrobił, tu to, Pan Jezus.
Uczynił to.
Tak, no i gdzieś to mi dało do myślenia. Oczywiście ja w tej pierwszej takiej chwili zacząłem szukać nie w tym temacie, nie? No bo to wiadomo, internet, gdzieś tam jakieś aniołowie, coś tam w tym temacie najpierw. A tam można
potem
bardzo...
spotkanie z panią Zosią.
Tak,
rozumiem,
tak, tak,
tak. Taką.
Tylko, że ona była bardzo fajnym takim Bożym przewodnikiem, ponieważ ona mi już tam powiedziała, że ona gdzieś tam była, na jakimś uzdrowienie, gdzieś coś się tam działo, że jej...
A nigdy o tym nie słyszał?
Nie, ja nigdy o tym nie słyszałem, że jej zięć, znaczy nie zięć, tylko teść, nie teść, zaraz, kto to był?
Kto jest rodziny?
Nie, nie, od siostry mąż, to jest szwagier.
Szwagier.
Szwagier przestał pić, coś się tam stało takiego, że się nawrócił. No, ale ja to tak przyjmowałem, no dobra, no są takie może rzeczy, bo tam różne rzeczy się słyszy, ale to były tylko takie sygnały. Takie sygnały po prostu odnośnie tego, że takie coś w ogóle ma miejsce. No. I gdzieś to się mi tak włączyło i przyszedł taki pewien jeden czas. Ja pochodzę z dzielnicy Gliwic-Sośnica i w Sośnicy była taka msza o uzdrowienie. Ale ja myślałem, że to jest taka msza o uzdrowienie fizyczne.
No tak, człowiek idzie i prosi, tak. A że ma jakieś bóle.
O, czy tam była taka intencja, myśmy prosili, modlić się chciałem za szwagra. No i teściowa tam zaproponowała i z teściem moim poszliśmy na tą mszę.
Tak po prostu pierwszy raz.
Po prostu
pan zaprosił
pierwszy
teściów też i...
Znaczy nie, oni mnie bardziej zaprosili.
Aha.
Ale ja już gdzieś tam, w sensie od pani Zosi się dowiedziałem, że takie coś, dzieją się takie rzeczy. I to już była ta zachęta taka, że warto mówić, bo gdzieś to zawsze zaowocuje później, że to mnie tak dało do myślenia, dobra, to pójdę, coś taka msza, ale głównie chodziło o to, że to pewnie będzie msza o uzdrowienie, czyli za chorych. Będziemy się modlić za chorych, nie? Tak. No i powiem tak, że to był dla mnie szok.
Ta pierwsza za tej mszy z modlitwą uzdrowienie, tak?
Tak, to był dla mnie szok, dlatego, że była normalnie msza, a później były modlitwy. Modlitwy wstawiennicze. Akurat wspólnota Mamre to prowadziła. No i powiem tak, że po chwili akurat na tej mszy, ja to tak odbieram, może to tak nie wyglądało, ale ja to tak odebrałem, że nagle Kościół zamienił się jakby taki przytułek pomocy, taki szpital polowy w czasie wojny, czy coś takiego. Tu ludzie, tu ktoś krzyczy, tam coś się dzieje, ja nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje. Akurat Mamre ma taką też chyba charyzmat uwalniania i dlatego tam też jest dużo księży egzorcystów, nie? I tam się dzieją różne takie rzeczy, ale to już tam zachęcam do tego, żeby se poszukać we własnym zakresie.
Tak, tak, myślę.
No i powiem tak, że ja tam poszedłem tak jakby z marszu, nie byłem przygotowany, no i ja się strasznie bałem.
No oczywiście.
Noga mi chodziła w łydce tak, że nie mogłem utrzymać. Mój teść przyleciał z przodu kościoła do tyłu, mówi do mnie, co tu się dzieje, nie? On jest starszy ode mnie, nie?
On
też nie wiedział, co się dzieje. Ja mówię tylko tak odruchowo, no Duch Święty, nie? Działa. Ja patrzę, ludzie mają spoczynki w Duchu Świętym, to też tam odsyłam do informacji. Ja myślałem, że to w ogóle, to też są jakieś opętania, coś się dzieje w tym kościele. Nie wiedziałem, co tu zrobić. I powiem tak, że miałem taki dylemat, czy podejść do modlitwy stawienniczej, czy nie. Ale podeszłem. Powiem tak, modlono się nade mną. Ja powiem, specjalnie nie odczułem nic. Taki lekki pokój, takie uspokojenie, to pamiętam, ale nie pamiętam teraz dobrze, czy nie wywarło to takiego dużego wrażenia. Natomiast owocem tego było coś niesamowite.
Dlatego, po tej modlitwie stawienniczej.
Po tej modlitwie stawienniczej. Owoc był taki, że ja zacząłem się modlić. I to zacząłem się modlić po 2 godziny dziennie, na wieczór. To było straszne. ja zorientowałem się, ile tu jest modlitw w ogóle do tego, tu litania jakaś, tu jak to wszystko ogarnąć. Ja miałem mylne pojęcie w ogóle o tym, jak się modlić.
No,
zacząłem różaniec odmawiać.
Na zasadzie, po tej modlitwie wstawienniczej.
Tak, tak,
po
tej modlitwie.
Tak to pana serce jakoś dotknęło.
Znaczy powiem tak bardziej, że to taki przestrach raczej był.
Aha. Nie, jak pan widział te wszystkie spoczynki, tak, poza tym te
tak, że ja nagle zrozumiałem, że Bóg jest. Aha. Gdzieś tam podświadomie. Ja, żeby nie zrobić jakby przed Panem Bogiem, mój obraz taki był w ten czas, na ten moment, no to ja zacząłem się jak grzeczne dziecko modlić. Tak jak grzeczne dziecko płacze i sprząta w pokoju. Aha. Nie chce tego robić, tak, ale jakby przed ojcem chce pokazać, że to robi. Tak?
No właśnie.
No i trwało to miesiąc czasu do następnej mszy. No i to był szok.